Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. Na początku lat 90. zostałem zaproszony na filmowy festiwal do Budapesztu. Jakież było moje zdziwienie, gdy po wyjściu z dworca Keleti zobaczyłem całe miasto pokryte grubą warstwą pyłu. To tak jakby spadł śnieg albo pył zamiast śniegu, który pokrył chodniki, maski samochodów, drzewa, wszystko wokół. Gospodarze wyjaśnili nam wtedy, że to wynik kilkudniowego braku wiatru, że mamy do czynienia ze smogiem, zmorą dużych skupisk ludzkich. A dzisiaj ponad połowa Polaków rozpoczyna kolejny zimowy dzień od sprawdzenia portali informujących o jakości powietrza w ich miejscowościach. Na internetowych forach można bez trudu znaleźć dyskusję o jakości i wartości masek przeciwpyłowych. Osoba, która nosi taką maskę, budzi coraz mniejszą sensację, a przecież takie obrazki jeszcze nie tak dawno oglądaliśmy jedynie w telewizji z tak odległych miejsc jak Tokio. Dzisiaj o aktualnej jakości powietrza informują duże tablice świetlne w wielu polskich miastach. Mamy taką w Bydgoszczy na rondzie Jagiellonów, a z billboardów padają w naszą stronę polecenia. Nie pal śmieci, zrezygnuj z węgla, dbaj o czystość powietrza. Łatwiej to chyba napisać niż zrobić, jako że wiele naszych domowych instalacji grzewczych nie spełnia żadnych aktualnie obowiązujących norm, a jeszcze przez rok można w Polsce produkować i sprzedawać piecyki spalające niemalże wszystko, wszelkie śmieci. Źle jawimy się na mapie Europy, gdzie wręcz stanowimy kraj, który zatruwa najbardziej. Czym oddychamy? Jak walczyć ze smogiem? Gdzie i po co umieszczać urządzenia monitorujące stan powietrza? Jakie skutki zdrowotne ma zanieczyszczone powietrze? Czy rzeczywiście w dniach znacznego nasilenia zanieczyszczeń musimy rezygnować z joggingu, jazdy rowerem, a nawet nie opuszczać domu? Czy powietrze w naszych mieszkaniach także da się oczyścić? O tym wszystkim chciałbym dzisiaj porozmawiać z Państwem i moimi gośćmi. Panią doktor Grażyną Jagiełło, witamy pięknie. To wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób płuc i z panem Jackiem Goszczyńskim.
Dzień dobry Państwu.
Z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. No właśnie, jak to jest z tym naszym powietrzem? Dawniej mieliśmy tylko kominki, mieliśmy piece w domach, mieliśmy do ogrzewania węgiel, a nie mieliśmy smogu. Teraz mamy już, część z nas ma nowoczesne urządzenia, korzystamy z ogrzewania słonecznego nawet, czyli takiego bardzo ekologicznego, i nagle się pojawia problem smogu. Kiedyś nie było, dzisiaj jest.
Nie, to nie jest tak. Ten problem smogu istniał zawsze, przy czym lata 70., 80. ten problem został wywołany przede wszystkim przez emisję przemysłową. Przez brak dostatecznie efektywnie działających urządzeń oczyszczających na kominach dużych zakładów pracy.
Wtedy o ekologii jeszcze nie słyszeliśmy, tak?
Owszem, słyszano, ale czynnik ekonomiczny przeważał nad problemem sozologii ochrony środowiska. Te pomiary, które były prowadzone wówczas przez instytucję zajmującą się monitoringiem powietrza, ponad wszelką wątpliwość wykazywały, że ten problem istniał. Tylko należy zdawać sobie również sprawę z tego, że na przestrzeni ostatnich 10-20 lat zachodziły istotne zmiany w przepisach. One były zaostrzane i w momencie wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej dopasowane do norm europejskich. I ten problem smogu jest również wywołany i dobrze przez społeczeństwo, które w sposób świadomy zaczyna odbierać informacje dotyczące najbliższego swojego otoczenia.
No, trudno nie odbierać świadomie tych informacji, które płyną z otoczenia. Wystarczy dzisiaj choćby wjechać w Bydgoszczy na górę Placu Poznańskiego i spojrzeć na to miasto z góry. To widać po prostu stojący pył. Widać to gołym okiem.
Tak, bo to zmętnienie atmosfery jest pierwszym i bardzo wyraźnym sygnałem, że coś z jakością powietrza się dzieje. Bydgoszcz jest w tym nieszczęśliwym położeniu, że jest położone w Dolinie Brdy, otoczone krawędziami wysoczyzn, w związku z tym ma słabe stosunkowo warunki przewietrzania. Masy napływającego powietrza, głównie z północy i z zachodu, teoretycznie powinny wentylować miasto, ale oczywiście w okresach takich jak chociażby w dniu dzisiejszym, takiej wyżowej temperatury, kiedy spada temperatura powietrza, uruchamiają się procesy grzewcze, a jednocześnie wiatry nie są na tyle silne, aby wydmuchać produkowane zanieczyszczenia, mamy do czynienia ze wzrostem poziomu zanieczyszczeń, przede wszystkim zanieczyszczeń pyłowych.
No tak, ale takie miasta jak na przykład Grudziądz w naszym województwie, które nie ma tak złego położenia jak Bydgoszcz, także ma swoje ogromne kłopoty.
Ale stacja jest położona w miejscu, które my nazywamy hotspotem, gorącym punktem. To jest kanionowa zabudowa, tam gdzie jest zlokalizowana ta stacja, wielopiętrowe, 3-4-piętrowe kamienice opalane indywidualnymi paleniskami domowymi i to jest taki rejon miasta, gdzie te problemy związane z dotrzymaniem standardów jakości powietrza są największe.
Kiedyś mówiliśmy tak, to przemysł najbardziej zanieczyszcza powietrze, to transport samochodowy najbardziej zanieczyszcza powietrze, a dzisiaj polski alert smogowy podaje, że transport, czyli jeżdżące samochody, winne są 10% tego smogu. Przemysł, który już w tej chwili ma swoje normy i nie wszystko mu wolno, to 17% udział w zanieczyszczeniu powietrza, a nasze gospodarstwa domowe 52%, czyli problem już w tej chwili jest w naszych domach.
A według naszych szacunków, które musimy corocznie przygotować na potrzeby tak zwanej oceny rocznej jakości powietrza atmosferycznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dla Bydgoszczy te dane, o których pan redaktor w tej chwili wspomniał, wyglądają w ten sposób, że emisja niska, czyli te zanieczyszczenia, mówimy tutaj o zanieczyszczeniach
pieca, naszego domowego.
Tak, tak, to jest około 64%.
Czyli jeszcze więcej.
Bywa tak, bywają miejsca, że nawet 80% zanieczyszczeń pyłowych dostaje się z gospodarstw domowych. Przemysł, udział przemysłu szacowany jest w emisji pyłu na około 12%, a 24-25% w Bydgoszczy to jest transport samochodowy. Przy czym chciałbym zwrócić uwagę na emisję przemysłową. Jeżeli się popatrzy na dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, to ona na przestrzeni 20 lat w sposób zdecydowany spadła, emisja przemysłowa. Jest to związane przede wszystkim z zamykaniem pewnych gałęzi przemysłu, z restrukturyzacją, ale przede wszystkim z tymi okowami przepisów prawnych zobowiązujących zakłady pracy jednak do oczyszczania emitowanych spalin.
Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Unia ma swoje normy jakości powietrza. Czy te polskie normy pokrywają się z tymi unijnymi,
są
czy my mamy własne?
Są identyczne.
Bo
są
bardzo
identyczne.
Często słyszę takie zdanie, że u nas te normy są bardzo naciągnięte.
Nie są naciągnięte. W przypadku wszystkich zanieczyszczeń, tych, które uwzględnia dyrektywa w sprawie czystego powietrza dla Europy, one są dla Polski identyczne. Natomiast jest różnica w odniesieniu do zanieczyszczeń pyłem PM10, tak zwanych poziomów informowania i poziomów alarmowych. Tutaj Unia Europejska nie narzuca jakichkolwiek rozwiązań jednolitych dla terenu, dla państw członkowskich. W związku z tym każde z państw członkowskich może ustalić te normy na swoim poziomie. I w przypadku tych poziomów informowania, one rzeczywiście w Polsce są wyższe, ale one są adekwatne do tej sytuacji, która istnieje na terenie kraju i przede wszystkim tego, że 80% energii jest produkowane poprzez spalanie paliw kopalnych.
I to nie najlepszej jakości, a wręcz fatalnej jakości, bo w Polsce można nawet te odpadki pokopalniane palić bezkarnie w tej chwili, z tego co wiem, bo nie ma żadnych przepisów, które by tego zabraniały.
Inaczej sytuacja wygląda w energetyce zawodowej, bo tutaj rzeczywiście efektywnie działające systemy spalania w dużych elektrociepłowniach pozwalają bez większej emisji zanieczyszczeń spalić nawet te gorsze gatunki paliw.
Powiem natomiast więcej, problem tam jest, można spalić nawet opony.
Tak,
i nie
jest kwestia temperatury w piecu, urządzeń dopalających gazy i potem urządzeń odpylających strumień spalin. Natomiast problem jest w gospodarstwach domowych, bo tak jak pan wspomniał, rzeczywiście tutaj nie ma norm odnośnie używanego chociażby węgla. Można również koncentraty, czy flotę koncentraty, tak zwane muły. Oczywiście to one są popularne, zwłaszcza na południu kraju, gdzie bowiem transport ich jest stosunkowo drogi. W związku z tym nie opłaca się transportować na północ, ale nie ma żadnego obowiązku i nie będzie, bo byłoby to chyba bezsensowne montowanie urządzeń oczyszczających na indywidualnych kominach. Problemem może być również to, że sam sposób palenia w kominkach bywa czasami przyczyną powstawania nadmiernej emisji, takiej chwilowej, ale bardzo uciążliwej dla otoczenia.
Pani doktor, kiedyś się mówiło, gdzie trawa czysta, gdzie trawa zielona, a woda czysta, dzisiaj by się chciało dodać jeszcze czyste powietrze, bo takich miejsc jest bardzo niewiele. Czy w środku Borów Tucholskich mamy czyste powietrze?
Ależ oczywiście, że tak. Nasza stacja referencyjna zlokalizowana w nadleśnictwie Woziewoda, w leśnictwie Zielonka, wykazuje ten poziom właśnie referencyjny. Jak powinno wyglądać powietrze atmosferyczne, niezanieczyszczone, pozbawione bezpośrednich źródeł oddziaływania antropogenicznego, czyli ludzkiego.
Szczęśliwi mieszkańcy nadleśnictwa Woziewoda. My niestety tak szczęśliwi nie jesteśmy. Pani doktor, jak to powietrze, takie niedobre powietrze, zanieczyszczone powietrze na nas działa?
No, ma różne punkty uchwytu. Uważa się, że przede wszystkim te pyły, wpadając do górnych dróg oddechowych, to organizm się musi jakoś bronić. Broni się w ten sposób, że powstaje kaszel, próbuje je usunąć, więc mamy napady,
wykrztusić.
Mamy napady kaszlu. Dodatkowo drażni błonę śluzową, czyli dochodzi do stanów zapalnych, do przekrwienia tej błony śluzowej. To stwarza, że nasza błona śluzowa staje się bardziej podatna na bakterie, na infekcje, czyli mamy nawracające infekcje, bądź też przedłużanie się istniejących już infekcji. Te drobne pyły dostają się bardzo głęboko do płuc, aż do pęcherzyków płucnych i jak gdyby z krwią mogą przedostawać się do krwi i roznosić się po całym organizmie. Może dochodzić do skurczu oskrzeli, co się może objawiać dusznością. Oczywiście zdecydowanie gorzej reagują na takie zanieczyszczenia osoby już chore na choroby układu oddechowego. To są przede wszystkim chorzy z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, chorzy z astmą, chorzy z alergiami.
Ale zdrowi też są narażeni.
Zdrowi są narażeni i też. Ja jeszcze chcę wrócić do tego, że teraz się mówi o smogu, kiedyś się nie mówiło. Mówiło się to inaczej. Pacjenci przychodzili do lekarza i mówili, coś dzisiaj jest w tym powietrzu, ja się gorzej czuję. Albo coś wypuścili, bo mnie jest dzisiaj duszno. I prawdopodobnie to był ten smog, to były te zanieczyszczenia, tylko nie mieliśmy tych pomiarów, nie było to tak dostępne i w mediach publikowane, także pacjenci sami to odczuwali i tak jak odczuwali, tak zgłaszali
tak
się
mówili
do lekarza.
No ale kiedyś to faktycznie coś oni wypuścili, czyli przemysł, a dzisiaj to już nie można powiedzieć oni, tylko my.
Tylko my.
Dokładnie my. Czy mamy w tej chwili takie badania, które by jednoznacznie wskazywały, że poziom zanieczyszczenia powietrza, no choćby benzopirenem, to jest rak płuc?
To znaczy uważa się benzopiren za czynnik, jest uznawany za czynnik rakotwórczy, który ma duży udział w powstawaniu raka, w rozwoju raka płuca, ponieważ ten benzopiren jest także w papierosach, a wiemy, że rak płuca jest najczęściej występuje u osób palących papierosy. A my,
myślę, że wielu słuchaczy w tej chwili gasi papierosa.
I bardzo dobrze, bo ja zawsze namawiam, żeby na każdym etapie przestać palić, bo jednak tych pacjentów w naszym województwie chorych na raka płuca jest bardzo dużo. I nawet się mówi, że oddychanie takim powietrzem, które zawiera dosyć dużo benzopirenu, to odzwierciedla tak, jakbyśmy wypalali ileś papierosów dziennie.
No ale czy możemy w tej chwili z całą świadomością stwierdzić, że tak, te tereny, które mają najbardziej zanieczyszczone powietrze w naszym kraju, to tereny, gdzie ludzie częściej zapadają na raka płuca, a tam, gdzie jest to powietrze czyste, tych zachorowań jest mniej.
Nie, tego nie możemy jednoznacznie stwierdzić. Co prawda według danych statystycznych Zakładu Epidemiologii Instytutu Onkologii w Warszawie tereny, nasze województwo, województwo kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie, o dziwo, należy do województw, gdzie mamy najwyższe zachorowania na raka płuca.
No i to jest dość dziwne, bo to są tereny rolnicze, tam są te tereny bardzo lesiste, w warmińsko-mazurskim dużo jezior, nie ma żadnego ciężkiego przemysłu, to nie Śląsk, to nie huty, to nie kopalnie, a zachorowalność na raka płuca największa.
Ale jest też dużo palaczy papierosów. To jest jedna gałąź, bardzo dużo, a druga to być może właśnie to palenie palenie śmieci w domowych gospodarstwach. Być może nie mam na ten temat danych.
I dodał pan redaktor tutaj jedną rzecz o tej lesistości. Tak, bo w tym momencie mamy paliwo do naszych domowych kominków pod bokiem. A palenie drewna, jak się okazuje, jest istotnym źródłem benzylfa pirenu.
Czyli kiedy w naszym domowym kominku rozpalę sobie drewnem ognisko, jest mi tak przyjemnie, fajny, żywy ogień, to w tym momencie zatruwam?
Żywy ogień i benzylwa piren należy dodać.
Aha, czyli pamiętajmy o tym, kiedy rozpalamy kominek, że to jest także czynnik, który zanieczyszcza nasze powietrze. Jakie są państwa pomysły na to, by walczyć o to czyste powietrze? Co powinniśmy zrobić? Czekamy na państwa telefony. 52 345 50 90. Dzisiaj rozmawiamy o zanieczyszczeniu powietrza, o smogu i o sposobach walki z tym powietrzem, bo no, przypominam sobie ubiegłą zimę. Było kilka dni takich, gdzie mieliśmy kłopoty naprawdę z powietrzem, gdzie ten smog dosłownie stał.
5 dni.
Tak, a tej zimy mamy ich już no naście. Nawracają te...
17 grudnia mieliśmy pierwszy, po południu w niedzielę mieliśmy pierwszy taki moment, kiedy rzeczywiście z uwagi na splot również warunków atmosferycznych te wskaźniki dotyczące zanieczyszczeń powietrza w sposób wyraźny poszybowały w górę. W Grudziądzu była taka godzina, że poziom pyłu PM10 wyniósł 600 mikrogramów na metr sześcienny. To już jest bardzo wysoka wartość, jako wartość jednogodzinowa oczywiście. Na większości stacji zlokalizowanych w dużych miastach, przede wszystkim Włocławek, również Bydgoszcz, te wartości też były wysokie, ale nie aż tak.
Zakładamy wtedy maskę, pani doktor?
No, warto byłoby oczywiście
bez
odpowiednią,
wstydu, tak?
Bez wstydu, ale nie taką prowizoryczną maseczkę, która po 2 godzinach jest nasączona naszym, bo oddychamy powietrzem wilgotnym i ona staje się doskonałym źródłem bakterii i gromadzą się tam też wirusy, także to powinna być odpowiednia maseczka na pyły.
Na forum internetowym przeczytałem, że można kupić maseczkę za 15 zł i można kupić maseczkę za 250 zł. Kwestia wymieniania tych filtrów, które tam są, ale też doczytałem się czegoś takiego, że kiedy założę taką maskę i zacznę na przykład w tej masce uprawiać jogging, to wcale nie jest dobre dla mojego zdrowia, bo tego tlenu trochę za mało.
No to wszystko zależy od maseczki i gdzie ten jogging będzie uprawiany, bo jeżeli będzie uprawiany na terenach, gdzie jest dosyć, osoby palą w piecach i to wszystko się unosi, nie ma terenów zielonych przy ulicach, to raczej ani maseczka, ani ten jogging nie przyniesie zdrowia.
No właśnie, tereny zielone, czy one ratują nas od tego powietrza? Bo swego czasu pamiętam, kiedy po wojnie w Jugosławii rozmawiano o Sarajewie, gdzie mieszkańcy, ratując się przed zimnem, przed zimą, wycięli wszystkie drzewa, że to miasto nie może liczyć w tej chwili więcej niż ileś tam tysięcy mieszkańców, bo nie ma drzew.
Jasne. Przyroda jest nieodzownym elementem życia człowieka. My też sami nie jesteśmy jednym z takich ogniw tej przyrody. I oddziaływanie zieleni, tej naszej najbliższej jest pozytywne również w stosunku do warunków aerosanitarnych.
Czyli to powiedzenie, że trzeba pobudować dom i zasadzić drzewo?
Ono oczywiście jest różne w poszczególnych sezonach. Wtedy, kiedy najbardziej nam by potrzeba tego zielonego filtru, a więc w okresie sezonu grzewczego, czyli od października do marca, no nie możemy liczyć jednak na przede wszystkim na drzewa liściaste, które o wiele bardziej efektywnie filtrują powietrze w stosunku do drzew szpilkowych. Ale same drzewa szpilkowe również powodują jednak zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, wzbogacają te powietrze w tak zwane fitoncydy, to z rosyjskiego ukuty termin, czyli lotne związki organiczne, które w wielu przypadkach mają działania prozdrowotne.
Wróćmy do dyskusji, która toczy się na forach internetowych. Pani doktor, przeczytałem tam coś takiego. Picie dużej ilości płynów po to, żeby zanieczyszczenia nie trafiały do płuc. Czy to jest jakaś metoda?
No, picie jest zawsze przydatne, ale nie po to, żeby nie w sensie tych zanieczyszczeń, bo zanieczyszczenia głównie trafiają drogą wdechową, czyli powiedzmy sobie przez nos, przez gardło, a wypicie można wypłukać, bo to, co się by osadziło na tylnej ścianie gardła, to troszeczkę można wypłukać, ale to naprawdę nijak się ma do medycyny.
Aha, czyli to raczej...
Ale picie jest najbardziej, bo należy się nawadniać i zgadzam się, że to wpływa prozdrowotnie. Natomiast to nie ma związku z pyłami.
Myślę, że dzisiaj wielu rodziców martwi się o stan powietrza, o jakość tego powietrza i o swoje pociechy, bo wielu tych, którzy mają dzieci w przedszkolach, w żłobkach, żąda od tych instytucji, od tych placówek, by zainstalowały mierniki na swoich budynkach i kiedy ten miernik wskazuje, że powietrze jest fatalne, dzieciaki powinny zostać w sali, nie wychodzić na podwórko, nie bawić się tam.
Mamy określone zdanie na temat tak zwanych alternatywnych sieci pomiarowych. One zostało zawarte w piśmie ministra środowiska kierowanym do urzędów marszałkowskich na terenie całego kraju, w którym zwraca się uwagę na to, że sieć państwowego monitoringu, a więc realizowana przez moją macierzystą instytucję, jest siecią nadzorowaną. Ona podlega wielokrotnemu sprawdzeniu, kontroli, kalibracji. Natomiast tego rodzaju sieci alternatywne są istotne dla świadomości obywatelskiej, natomiast mogą w znaczący sposób wprowadzać błąd. To, z czym mieliśmy do czynienia wczoraj, czy nawet przedwczoraj, a mianowicie pokazywały się tak zwane indeksy jakości powietrza, właśnie pochodzące z tej sieci pomiarowej. Przy czym zwracam uwagę, indeks to nie jest norma. To jest
sam widziałem w Onecie,
czarna maseczka. Niestety buźka z jednego z czujników umieszczonych na pryncypialnej ulicy Gdańskiej pod numerem bodajże 95 pokazywała złą jakość powietrza, nie wychodź z domu. My tutaj bazujemy na opinii naukowców sformułowanych przez Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedrę Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, która zupełnie inne zalecenia ma, znacznie łagodniejsze, ale myślę o wiele bardziej udowodnione, przede wszystkim udowodnione naukowo, jak ewentualne zanieczyszczenia powietrza mogą wpływać i jak należy reagować na informacje o pogarszającej się jakości powietrza.
Powiedział pan alternatywne sieci pomiarowe. Wy macie sieć skalibrowaną, sieć, która jest sprawdzana i pomiar wasz jest pomiarem bliższym prawdy niż te alternatywne sieci?
Tak. Ta kontrola jest wielostopniowa. Ona polega na codziennym sprawdzeniu pracy wszystkich analizatorów automatycznych działających we wszystkich stacjach rozmieszczonych na terenie całego kraju należącego do Inspekcji Ochrony Środowiska. Po każdym cyklu pomiarowym, po tygodniu, po miesiącu następuje powtórna kontrola i kolejna kontrola po roku przeprowadzonych badań. Ewentualne korekty związane z nieprawidłową działalnością analizatorów są wprowadzone do ocen rocznych tak, aby wynik, który ostatecznie się ukazuje i jest przekazywany do społeczeństwa, był rzeczywiście wynikiem wiarygodnym.
Jedna z firm ubezpieczeniowych prowadzi w tej chwili akcję Pokaż nam miejsce, gdzie powinno się mierzyć zanieczyszczenie powietrza. Im więcej osób zagłosuje nad takim miejscem, to my tam wtedy za darmo damy ten czujnik pomiarowy. Z tego co ja wiem, w tej chwili województwo kujawsko-pomorskie ma już pewnych 6 takich miejsc, bo akcja tej firmy ubezpieczeniowej jest ogólnopolska. Czy to właśnie będzie ta alternatywna sieć pomiarowa, której wyniki budzą wasze wątpliwości?
To jest znakomity chwyt marketingowy, ale oczywiście nakierowany na aktualne oczekiwania społeczeństwa, bo należy sobie zdawać sprawę, że z uwagi na koszty, z uwagi na możliwości technicznej obsługi, sieć pomiarowa Inspekcji Ochrony Środowiska nie jest w stanie pokryć powierzchni całego kraju. Ale uzupełniamy to chociażby wynikami modelowania matematycznego. Bardzo ważny element, na który Komisja Europejska i państwa członkowskie zwracają uwagę. Należy sobie zdawać też sprawę, że żadnego z państwa na terenie Unii Europejskiej czy w świecie nie stać, żeby sieć pomiarowa była tak gęsta jak oczekiwania społeczeństwa. Dlatego te sieci alternatywne cieszą się takim zainteresowaniem. Słusznie, bo powtarzam, to jest informacja przede wszystkim mająca dotrzeć do społeczeństwa. Nasze urzędowe pisma, apele są, które od wielu lat, że tak powiem, kierujemy do zarówno do grupy decydentów, jak i również do społeczeństwa, są czasami traktowane no w sposób, nazwijmy to, z takim przymrużeniem oka.
Jesteście wiarygodni?
Nie, to nie chodzi, że jesteśmy wiarygodni, tylko tak jak się traktuje, nazwijmy to, urzędowe działania. One mają mniejszy wydźwięk niż tego rodzaju akcja podejmowania chociażby przez tę firmę ubezpieczeniową, o której pan wspomniał. Ona cieszy się sporym odzewem i powtarzam, dobrze, my zyskujemy znakomitego poplecznika w działaniach zmierzających do w miarę szybkiej poprawy jakości powietrza na terenie Polski.
No bo sobie społeczeństwo uświadamia, że się samo truje.
Bez społecznego nacisku nie ma możliwości i na rzeczywiste podejmowanie kroków, które zmierzałyby do przywrócenia standardów.
No dobrze, ale co ma zrobić taki rodzic, który nie ma tej wiedzy, która jest potrzebna, żeby taki pomiar zrobić, gdy nagle dowiaduje się, patrzy w internet i widzi tę czarną buźkę, no trochę się martwi o to swoje dziecko i dzwoni do przedszkola i mówi: nie wypuszczajcie mi dzieciaka na świeże powietrze.
A pani dyrektor z przedszkola dzwoni do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i pyta się, co ma z tym fantem zrobić.
I?
Staramy się zachować umiar. Wiadomo, że tak jak pani doktor wspomniała, pewne grupy populacji są bardziej narażone na oddziaływanie zanieczyszczeń, inne mniej. Dzieci oczywiście tak, są narażone na te problemy związane z pogarszającą się jakością powietrza, ale należy zachować ten złoty środek. Rzeczywiście również polecałbym może w ten sposób, żeby zerknąć czy zweryfikować tego rodzaju informacje, chociażby wchodząc na stronę internetową naszego inspektoratu, czy też głównego inspektoratu.
Tam macie ten pomiar na bieżąco?
Online. Ze wszystkich stacji pomiarowych na terenie całego kraju spływają dane pomiarowe, które można zainstalować sobie na przykład jako aplikację w telefonie komórkowym i zobaczyć, jak wygląda jakość powietrza na najbliższej stacji Inspekcji Ochrony Środowiska.
Czyli co, bardziej wierzymy Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska niż tym alternatywnym sieciom?
To nie jest kwestia wiary. To jednak jest kwestia takiego pewnego, nazwijmy to, naukowego podejścia. Nie chciałbym, to co mamy problemy ze szczepieniami chociażby, prawda, i z forami internetowymi, na których krążą tego rodzaju informacje. Ja jednak jestem przyzwyczajony do takiego systemu postępowania, że wolę zmierzyć, sprawdzić, zweryfikować, dopiero potem o tym mówić.
Szkiełko i oko. No dobrze, a skoro już jesteśmy przy naukowych sposobach oceniania rzeczywistości, pani doktor, co powinniśmy zrobić, dbając o nasze płuca? Są jakieś badania cykliczne, które powinniśmy stosować? Powinniśmy się, nie wiem, robić rentgena sobie co jakiś czas? Na czym polega dbanie o nasze płuca?
Dbanie o nasze płuca to najbardziej polega na tym, żeby nie palić, nie przebywać wśród palaczy, nie palić oczywiście tytoniu, mówię o papierosach, nie zaczynać palenia, to jest apel do młodzieży, żeby nie zaczynać. Jeżeli już się jest palaczami, to starać się rzucić palenie, bo i oczywiście no, działania typu walki ze smogiem, nie spalać śmieci, edukacja. Edukacja, jeszcze raz edukacja. może nawet w szkołach, żeby dzieci uczyć, że no, nie wrzuca się wszystkich odpadków, szczególnie plastikowych, do pieców, żeby to się nie spalało, bo to wszystko się unosi i potem każdy to wdycha.
No myślę, że takie dzieci po takiej lekcji, jak wrócą do domu, powiedzą to rodzicom, to może być to lekcja dla rodziców, chociaż ja wiem, że jak dzieciom się mówi, że coś jest niedobre, to natychmiast to postarają się sprawdzić na własnej skórze.
No, ale ja muszę powiedzieć, że kiedyś taka była rozmowa, że edukacja dorosłych słabe przynosiła efekty co do spalania plastików, a edukacja dzieci zdecydowanie była lepsza.
Ktoś się próbuje do nas dodzwonić. Halo, halo. Dzień dobry. No i nie mamy połączenia niestety. W takim razie ja przypomnę Państwu numer telefonu, bo chcemy także z Państwem rozmawiać. 345 50 90, kierunkowy 52. Wiemy już bardzo wiele na temat tego, że to właśnie my, gospodarstwa domowe, produkują to najgorsze z możliwych zanieczyszczeń powietrza, jeśli chodzi o spalanie śmieci. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie zajmuje się Kowalskim, zajmuje się firmami, zajmuje się przedsiębiorstwami i tam je sprawdza, czy oni przypadkiem nie psują tego powietrza. A co powinien Pana zdaniem, Panie Jacku, zrobić przeciętny Kowalski, kiedy widzi permanentnie u swojego sąsiada, że ten spala śmieci? Zaraz odpowiedź na to pytanie, bo może w tej chwili będziemy mieli połączenie. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Moje imię Zygmunt.
Kłaniamy się, panie Zygmuncie.
Proszę pana, rozmawiacie o smogu, który tutaj nad nami krąży. Raz w mniejszych ilościach, raz w większych ilościach. Chodzi o taką sprawę. Ja kupiłem wałki takie połuszczarskie, które to jest odpad po produkcji sklejek. Czy ja mogę tymi wałkami oczywiście tam porąbać czy coś? Czy ja mogę rozpalać w kominku, tymi działkami.
Już pan Jacek odpowiada na pana pytanie.
Myślę, że tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, jeżeli te wałki nie podlegały procesom uszlachetnienia, czyli nie były nasączane jakimkolwiek środkami chemicznymi. Jeżeli to jest surowy, drewniany odpad, to może pan sobie spokojnie stosować go do ewentualnie rozpałki w kominku.
No ale pamiętajmy, że spalanie drewna to jest benzopiren niestety w
naszym
powietrzu. Halo, halo.
Dzień dobry, ja do
sprawy. Tak, bardzo, bardzo prosimy.
Dzień dobry. Proszę państwa, ja mam takie pytanie, bo mówicie, że ludzie palą śmieciami. Chodzi o to, żeby palić w tym domu.
Coś nam przerywa połączenie. Niespecjalnie zrozumiałem, o co pan pytał, no ale jeśli będzie dobre połączenie, to oczywiście postaramy się odpowiedzieć. Kolejny telefon od słuchaczy. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam taką właśnie tą sprawę odnośnie tego smogu, bo tutaj słyszałem w radiu akurat przy Złote Przeboje z rana, że jest taka sytuacja, że to jest karalne spalanie różnego rodzaju odpadów, śmieci przez indywidualnych.
Jest karalne, tak. Jest na to paragraf. Tak, tak, to się zgadza. I coś przerwało nam to połączenie. Jest karalne?
Oczywiście, że tak. Są na to stosowne przepisy mówiące, że spalanie odpadów, między innymi odpadów komunalnych, poza instalacjami do tego przeznaczonymi, je podlega karze.
No tak, ale trzeba Kowalskiego złapać
tak
za rękę.
I słusznie pan redaktor wspomniał o tym, że Inspekcja Ochrony Środowiska nie jest w świetle Prawa Ochrony Środowiska instytucją, która jest odpowiedzialna za kontrolę przysłowiowego Kowalskiego.
Kto powinien Kowalskiego kontrolować?
Przede wszystkim on sam siebie. Zacznijmy od tego. Oczywiście ważne jest zwrócenie uwagi tej sąsiedzkiej. Być może, że to, czego brakuje, tak, tego takiego porozumienia, nazwijmy to dialogiem społecznym, że zwrócenie uwagi sąsiadowi, że postępuje niewłaściwie, może przynieść skutki. Nie zawsze.
Delikatne upomnienie.
Delikatne upomnienie. Wiele osób sobie w ten sposób załatwia swoje problemy w najbliższym otoczeniu.
Halo, halo.
Dzień dobry.
Prosimy o ściszenie radia.
Już.
I teraz możemy rozmawiać.
Aha. Wie pan co, no tutaj jeden pan co nie zdąży mówić. Mówił o paleniu zniczy. Czy to nie jest naprawdę zatruwanie środowiska bezmyślne? Czy te znicze są potrzebne w ogóle?
Aha, o to było to pytanie, któregoś
nie
zrozumiałem.
Nie, to nie ja byłem, tylko tak podchwyciłem ten temat, bo dawno mi chodziło to już po głowie.
No dobrze.
Zostawmy tę tradycję, myślę, w tym stanie, jakim jest. Tym bardziej, że obecnie używane środki do produkcji zniczy są nieco innego typu i one nie powodują takich zanieczyszczeń powietrza. Ja mogę tylko dodać, że idąc pana tropem, że na przykład według naszych badań prowadzonych w noc sylwestrową, zanieczyszczenie powietrza w okolicach godziny 12 w sposób dramatyczny wzrasta.
Od fajerwerków. Ale myślę, że w nasze życie wkracza w tej chwili bardzo elektronika i niebawem te znicze zastąpimy też elektronicznymi świeczkami i elektronicznymi zniczami, które będziemy palili ku pamięci tych, których nie ma już wśród nas. Pamiętajmy o tym, że dobre powietrze, dobra jakość powietrza zależy przede wszystkim od nas, od domowych gospodarstw, które produkują, tak jak pan Jacek powiedział, 60-kilka% tych zanieczyszczeń powietrza. Zastanówmy się, czym palimy i w jaki sposób sami się zatruwamy. Chciałbym, żeby to refleksja po naszej dzisiejszej audycji była wśród naszych słuchaczy. A gośćmi naszymi byli dzisiaj pani dr Grażyna Jagiełło, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób płuc. Dziękujemy pięknie. I pan Jacek Goszczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Dziękuję państwu.